Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty mianował nowego biskupa toruńskiego. Został nim biskup Wiesław Śmigiel. Przed błędnym rozumieniem sumienia przestrzegł papież uczestników włoskiego sympozjum na temat adhortacji Amoris Laetitia. Sumienie to nie absolutne ego, podkreślił Franciszek. Mszą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Witam 11 listopada i zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i mianował jego następcę. Został nim biskup Wiesław Śmigiel, dotychczasowy biskup pomocniczy w Pelplinie. Biskup Śmigiel ma 48 lat, pochodzi ze Świecia, studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po święceniach był wikarym w Kościerzynie, a następnie sekretarzem biskupa Jana Szlagi. W 1998 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Kulu w Instytucie Teologii Pastoralnej. Uzyskał tam doktorat, a następnie habilitację. Był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej Kul. Jednocześnie wykładał w seminarium w Pelplinie oraz w Instytucie Teologicznym w Tczewie. W 2012 roku Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Biskup Śmigiel jest członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski. Papieska nominacja zastała go w trakcie wykonywania pasterskiej posługi w Sierakowicach. Rozmawiając o swej nominacji z Radiem Watykańskim, zapewnił, że nowa diecezja jest mu dobrze znana.
Diecezja toruńska jest mi znana, dlatego że pochodzę z diecezji pelplińskiej. Tutaj przez 5 lat pełniłem posługę biskupa pomocniczego. A diecezja toruńska i diecezja pelplińska zostały zrodzone z diecezji chełmińskiej, historycznej, wspaniałej, dużej diecezji chełmińskiej. Zatem można powiedzieć, że diecezja toruńska i diecezja pelplińska to są bratnie diecezje. Zatem w jakimś sensie idę też do swoich, idę do tych, którzy mnie znają, ale towarzyszy mi również może nie tyle niepokój, ale świadomość ogromu zadań, które mnie czekają. Dlatego nowych diecezjan, całą diecezję toruńską, bardzo proszę o życzliwe przyjęcie, o modlitwę. Proszę, abyśmy razem mogli tworzyć Kościół, który się urzeczywistnia w Toruniu. Ja ze swojej strony zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, na co pozwalają mi talenty, które mam, charyzmaty i ludzkie uwarunkowania. Zrobię wszystko, żeby ewangelizować i żeby się spalać na dobra diecezji. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam całą diecezję toruńską. Szczęść Boże.
Przed błędnym rozumieniem sumienia i jego prymatu przestrzegł papież uczestników sympozjum na temat adhortacji Amoris Laetitia. Zauważa, że współczesnemu światu grozi pomylenie prymatu sumienia z absolutną autonomią jednostki. Zagrożenie to wynika z egocentrycznej mentalności współczesnego człowieka. Można wręcz mówić o swoistej egolatrii, kulcie własnego ja, któremu wszystko składa się w ofierze. W ten sposób kształtuje się człowiek zapatrzony w siebie, nie potrafiący dostrzec innych. Konsekwencje takiej postawy są bardzo poważne. Wpływają one również na otoczenie, powodują jego skażenie. Niszczy je duch w sercach i umysłach, pojawia się zamęt, rodzą się złudne wyobrażenia, mówił papież.
Romano Guardini w jednym ze swych tekstów na temat sumienia wskazywał drogę poszukiwania dobra. Z tego więzienia we mnie samym pisał, wyzwalam się tylko wtedy, gdy znajduję jakiś punkt, który nie jest moim ja, coś ponad mną, coś pewnego i działającego w moim wnętrzu. I tak dochodzimy do istoty, czyli do rzeczywistości religijnej. To coś jest żywe, to pełnia wielkości Boga żywego. We wnętrzu każdego człowieka jest miejsce, w którym tajemnica się objawia i oświeca osobę, czyniąc ją podmiotem dziejów. Sumienie przypomina Sobór Watykański II, jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przybywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Człowiek ma czuwać, by w tym swoistym tabernakulum nie brakowało łaski Bożej, która oświeca i umacnia miłość małżeńską i misję rodziców.
Kto zamienił cudowny świat mórz w podwodne cmentarze pozbawione koloru i życia, to niepokojące pytanie, jakie postawili prawie 30 lat temu biskupi Filipin, przypomniał papież w przemówieniu do przywódców Forum Wysp Pacyfiku. Jest to organizacja międzyrządowa zrzeszająca 18 krajów na Oceanie Spokojnym. Największym z nich jest Australia. W ostatnich dniach obradowali oni w Rzymie, dziś goszczą w głównej siedzibie FAO.
Przybyliście z krajów, które w odniesieniu do Rzymu znajdują się na antypodach. Jednakże wizja świata bez granic anuluje odległości geograficzne i przypomina o potrzebie perspektywy globalnej, międzynarodowej współpracy i solidarności oraz wspólnej strategii, która może uchronić nas przed obojętnością wobec poważnych problemów, takich jak niszczenie środowiska naturalnego i oceanów, które są związane z degradacją ludzką i społeczną, której doświadcza dziś ludzkość.
Od apelu biskupów filipińskich minęło prawie 30 lat, ale jak zaznacza papież, nie można powiedzieć, że sytuacja oceanów i ekosystemu morskiego naprawdę się poprawiła.
Jaki świat chcemy pozostawić tym, którzy przychodzą po nas, dzieciom, które dorastają? To pytanie dotyczy nie tylko samego środowiska. Kiedy pytamy się, jaki świat chcemy pozostawić, myślimy w pierwszej kolejności o ogólnej orientacji, o jego znaczeniu i wartościach.
Ojciec Święty przyjął na audiencji przedstawicieli zakonu PR-ów. Spotkanie miało charakter zamknięty. Ostatecznie opublikowano jednak tekst spontanicznego przemówienia papieża. Franciszek zachęcił zakonników do uzdrawiania systemu edukacji poprzez prowadzenie potrójnego dialogu pomiędzy szkołą, rodziną i młodzieżą. Zwrócił także uwagę, że młodzi nie mają dziś świadomości swoich korzeni, dlatego trzeba im pomóc je odkryć. Dziś młodzi muszą rozmawiać ze starszymi. Mi to jedyna droga, żeby odnaleźć swoje korzenie, mówił papież. Jestem katolikiem, niech żyje Chrystus Król. To ostatnie słowa, a zarazem jedyny powód śmierci 19-letniego Rafaela Luca Garina, jednego z wielu, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas prześladowań kościoła w Hiszpanii w latach 30. zeszłego wieku. Dziś w Madrycie odbyła się beatyfikacja 60 męczenników z tego okresu, skazanych przez marksistowski reżim na śmierć tylko dlatego, że byli katolikami. Pośród nich są osoby duchowne i świeckie.
Dzisiejsza kanonizacja, która miała miejsce w madryckiej hali Vista Alegre Arena, odbyła się w ramach obchodów 400-lecia rodziny wincentyjskiej. Wśród męczenników jest 29 kapłanów, 16 braci zakonnych, siostry zakonne oraz świeccy. W uroczystości beatyfikacyjnej wzięły udział rodziny męczenników. Mojego ojca republikanie zabili w Dzień Matki Bożej od cudownego medalika w 1936 roku, wspomina 80-letnia dzisiaj Gloria. Jej ojciec należał do nocnej adoracji i był kawalerem cudownego medalika. Każdego dnia wychodził o 6 rano na mszę i nie wyobrażał sobie dnia bez przyjęcia komunii świętej. Był człowiekiem prostym, ale o głębokiej i intensywnej pobożności. To dzięki dobremu wpływowi mojej matki, z którą ożenił się w 1927 roku i miał czworo dzieci, mówi Gloria. Po śmierci mojego ojca sąsiadki z dzielnicy krzyczały za moją matką, to ją trzeba było zabić. Gloria podkreśla, że w domu zawsze modlili się za zabójcę jej ojca. Bogaty program beatyfikacyjny przewiduje m.in. nawiedzenie miejsc śmierci, drogę krzyżową, film o męczennikach oraz koncerty muzyki religijnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Uroczystościom beatyfikacyjnym w Madrycie przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Angelo Amato wyjaśnia, jakie przesłanie pozostawili nam ci męczennicy.
Io credo che tutti siamo invitati a celebrare.
Myślę, że wszyscy jesteśmy wezwani do uczczenia i naśladowania męczenników, pociągnięci ich przykładem wiary, nadziei i odwagi, żeby skutecznie karmić naszą codzienną egzystencję. Jesteśmy również wezwani, by modlić się za ich katów, ofiarując, podobnie jak to zrobili błogosławieni męczennicy, drogocenny dar naszego przebaczenia. Nie możemy i nie wolno nam zapominać tego tragicznego wydarzenia. Z jednej strony jest to przykład chrześcijańskiego heroizmu, a z drugiej nieuzasadnionego okrucieństwa wobec ludzi bezbronnych i niewinnych. Nie możemy i nie wolno nam zapominać, żeby więcej nie powtórzyła się taka fala bratobójczej nienawiści.
Non possiamo e non dobbiamo dimenticare perché non si ripeta più una tale ondata di odio fratricida.
Za Polskę wolną od biedy i bezdomności modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 12. pielgrzymki zorganizowanej przez Caritas Polska. Spotkanie z udziałem 1000 osób bezdomnych stanowiło swoiste przygotowanie do obchodzonego już za tydzień pierwszego Światowego Dnia Ubogich.
Mieszkam w schronisku dla bezdomnych kobiet. Przyjazd tu na Jasną Górę dzisiaj dużo mi daje, bo widzę, ile jest osób, które potrzebują pomocy Boga i wsparcia od Niego, bo wiem, że jesteśmy zagubionymi ludźmi i potrzebujemy tej pomocy.
Każdy ma jakieś tam swoje rozterki życiowe i stara się jakoś to nieść przed Matkę Boską.
Człowiek jak tak trochę przemyśli sprawy takie wiary, to tak jest mocniejszy.
Kościół ma Wam do zaoferowania wiele programów pomocowych, ale przede wszystkim chcę Wam przypominać, że nie jesteście sami, a rzeczy materialne nie są cudownym remedium na kłopoty, mówił częstochowski biskup Andrzej Przybylski.
Choć modlimy się o zdrowie dla Was, o pracę, o dom dla Was, najbardziej jednak prosimy dziś Boga przez Maryję, żeby każdy z nas tutaj obecnych doświadczył Bożej miłości. Poczuł się tak naprawdę i bezwarunkowo kochany.
Dyrektor Caritas, ksiądz Marcin Iżycki, podkreśla, że Światowy Dzień Ubogich będzie dobrą okazją, byśmy zauważyli potrzebujących wokół nas i chcieli się z nimi podzielić może nie tylko darami materialnymi, ale również wiarą, dobrym słowem i obecnością. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Eucharystii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek, który apelował o budowanie wspólnoty.
Budowa wspólnoty to podstawowe zadanie także na czas obecny i na przyszłość. Trzeba konsekwentnie usuwać to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje wspólnotę. Potrzebne są solidarność, pokora, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za każde wypowiadane słowo, wzajemny szacunek i służba prawdzie.
Biskup Guzdek zauważył, że słowo wspólnota najpełniej wyraża nasz narodowy program przygotowań na uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zachęcił, by wykorzystać ten rok, aby z pełnym zaangażowaniem odbudować narodową wspólnotę. W niedzielę w Kościele w Polsce obchodzony będzie 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tym razem wydarzenia skupione będą na sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, gdzie od 7 lat trwa wojna, powiedział ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
To, co nam grozi, to obojętność. Przecież tyle lat docierają do nas te informacje z Iraku, z Syrii. Czytamy na paskach, zginęło 10, 50, 150 osób. W końcu obojętniejemy. To jest najgorsze, co się może stać. Mianowicie możemy zobojętnieć na to cierpienie, które tam się dokonuje i które ma miejsce każdego dnia.
Na terenie całego kraju w parafiach będą prowadzone zbiórki pieniędzy dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Dzieło pomocy można także wspierać wysyłając SMS o treści ratuje pod numer 72405. Całkowity koszt to 2 zł i 46 groszy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.